Cieszę się, że możemy wielbić Boga, wyznając to, co jest w naszych sercach, wdzięczność za zbawienie, za nowe życie, za to, co Jezus dla nas uczynił. Ale także, gdy otwieramy Boże Słowo, gdy je czytamy, gdy je słuchamy, to także jest wyrazem naszej wdzięczności, chwały dla naszego Boga za święte Słowo, które zostawił, które jest pokarmem i które może karmić naszego ducha. Na tyle, na ile otwieramy nasze serca, na tyle to Słowo może przenikać nasze wnętrza i oddziaływać na nasze duchowe życie. Chciałbym powrócić do mojego zwiastowania sprzed wyjazdu na urlop, sprzed 2 tygodni. Od jakiegoś już czasu usługiwałem na temat Ducha Świętego. Mówiliśmy o Jego funkcji, o Jego roli, zadaniach, które ma w życiu człowieka wierzącego, w życiu Kościoła, społeczności ludzi wierzących. Mówiliśmy o tym, że Jezus, gdy był na tej ziemi, także chodził w namaszczeniu tego Świętego Ducha i było to wypełnieniem proroctwa, które zawarte zostało w Księdze Izajasza w 11 rozdziale, gdzie jest napisane: i spocznie na nim Duch Pana, i jest tam opisany, jaki ten Duch był. I gdy Jezus przyszedł, został napełniony Duchem Świętym, stąpił na Niego Duch Święty, gdy wszedł, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, do synagogi, gdy podano mu pismo, aby czytał, to zacytował też słowo, które mówi: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, uzdrawiał chorych, wyzwalał uciśnionych. A więc Jezus potrzebował Ducha Świętego i do swoich uczniów powiedział: nie oddalajcie się, czekajcie na obietnicę Ojca. A mówił to o Duchu Świętym, który miał przyjść, stąpić na Kościół. I wiemy, że pierwszy Kościół w Dzień Zielonych Świąt, gdy był razem, gdy uwielbiali, gdy modlili się, przyszedł Duch Święty i oznaką tego, że On przyszedł, był wielki szum z nieba, były języki ognia i także mowa innymi językami niewyuczonymi przez tych ludzi. Było to potwierdzenie napełnienia Duchem Świętym. Gdy czytaliśmy o Jezusie, to w Księdze Izajasza w 11 rozdziale jest napisane, że On będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I o tym też mówiliśmy. Czym jest bojaźń Pana? Co to znaczy bać się Pana? To nie znaczy drżeć przed Nim jako sędzią i tylko w taki sposób przeżywać swoje życie, ale z powodu miłości, którą Bóg wlał w nasze serca, z powodu wdzięczności, jakie mamy do Jezusa, do Boga, dlatego że nas zbawił, przebaczył nam nasze grzechy, zagwarantował nam przyszłość, życie wieczne, z powodu tej wielkiej miłości, która została w naszych sercach zrodzona, ja żyję po Bożemu. Ja robię to, co Pan Bóg chce, ja kocham to, co On kocha, a nie lubię i nienawidzę to, czego On nienawidzi. I Księga Przypowieści Salomona jest kapitalną księgą, w której możemy czytać o tym, czym jest bojaźń Pana i na czym polega banie się Pana w tym nowotestamentowym znaczeniu. Wypływa to z miłości do Boga. Nie grzeszę, nie chcę grzeszyć, bo Jezus mnie zbawił, bo Jezus poświęcił swoje życie, dlatego ja swoje życie chcę poświęcić dla Niego. Ale także jest fragment Bożego Słowa w drugim liście do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł stwierdza w taki sposób. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset. I czytamy tutaj: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Albowiem nie dał nam Bóg ducha, i to słowo bojaźń tutaj oznacza strach, lęk, przerażenie, trwoga. Nie takiego ducha nam Bóg dał, lecz ducha mocy, miłości i powściągliwości. Inne tłumaczenie mówi: trzeźwego, zdrowego myślenia. I to jest też rolą Ducha Świętego w naszym życiu. Usuwać wszelki strach, bojaźń, lęk, trwogę, bo nie takiego ducha otrzymaliśmy, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I dzisiaj chciałbym, byśmy zastanowili się nad tym stwierdzeniem, że Duch Święty jest także duchem miłości. Że Duch Święty jest duchem miłości. Zobaczmy na kontekst wypowiedzi: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, Nawiązuje apostoł Paweł do 6 wiersza, w którym zachęca Tymoteusza, aby rozwijał się w Bogu, rozniecał dar łaski Bożej, który otrzymał. I w 8 wersecie: nie wstydź się świadectwa o naszym Panu. A więc to słowo, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lęku, strachu, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia, napisane zostało do Tymoteusza w kontekście posługiwania Kościołowi i docierania do ludzi zgubionych. Duch Święty chce, gdy nas zrodził, aby miłość, którą On nam dał, aby ta sama miłość była kierowana do Boga z wdzięczności, ale także do ludzi, którzy są wokół nas. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 werset. Chciałbym, byśmy mogli to także odczytać. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 14 i 15 werset. To słowo do ludzi wierzących. I Paweł mówi tak: bo miłość Chrystusowa, 5 rozdział, 14, 15 werset drugiego listu do Koryntian, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, tych ludzi, którzy doszli do przekonania, że Jezus jeden umarł za wszystkich, a więc tak jakbyśmy wszyscy umarli w Jego śmierci i w Jego krzyżu, po to, abyśmy my, żyjący, nie dla siebie samych już żyli, lecz dla tego, który za nas umarł. Kto za ciebie, bracie i siostro, umarł? Jezus. I Paweł mówi, że gdy miłość Boża dotknęła naszych serc, została rozlana w naszych sercach z powodu świadomości, że byliśmy grzesznikami, że nasze życie było daleko od Boga, że nie podobało się Bogu, ale pomimo tego Bóg posłał Jezusa, swojego jednorodzonego Syna, aby umarł za nas. Gdy zdaliśmy sobie z tego sprawę, że sami siebie zbawić nie możemy, że tylko poprzez ofiarę Jezusa człowiek może być pojednany z Bogiem, gdy ta prawda doszła do naszych serc, z wdzięczności skłoniliśmy kolana, powiedzieliśmy: Boże, wybacz nam nasze grzechy, stań się Panem naszego życia, mojego życia, chcę odtąd już żyć dla Ciebie. To się nazywa nowonarodzenie, duchowe nowonarodzenie, biblijne słowo użyte do tego. I od tego momentu Paweł mówi, coś musiało zmienić się w naszym życiu. Ta miłość, która została rozlana w naszych sercach, powinna popychać nas do tego, aby żyć już nie dla siebie samego, dla swoich egoistycznych pragnień, dla swojego ciała, dla swoich ambicji, ale żyć dla tego, który za nas umarł. A więc nasze życie poświęcone Jezusowi z powodu nie strachu, lęku, bojaźni, trwogi, ale z powodu miłości i wdzięczności, które mamy w naszych sercach z tego powodu, co On dla nas uczynił. Najważniejszym znakiem rozpoznawczym prawdziwego, Bożego Kościoła jest realizacja zasady Nowego Przymierza, a ono w całości opiera się na miłości. Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat, grzesznego człowieka, że dał swojego jednorodzonego Syna. Ewangelia Jana 3,16. Później Jezus mówi, Ewangelia Jana 10,11: ja jestem dobry pasterz kocha swoje owce i jest gotowy położyć swoje życie za nie. Później Jezus też mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym inni poznają, że jesteście moimi dziećmi, moimi uczniami, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. A więc miłość jest najważniejsza. Według Bożego zamysłu, Bożego zamiaru, miłość ma dominować, miłość ma rządzić w lokalnej społeczności chrześcijańskiej. Ona ma determinować całe nasze życie, naszą postawę, zachowanie, relacje z innymi, reakcje na działania innych. To właśnie zasada miłości czyni Kościół wyjątkowy i szczególny, różniący się od zasad panujących w świecie. Po miłości ludzie nas mają poznać. Po jakiej miłości? Tej ludzkiej? Nie. Bo miłość Boża została rozlana w naszych sercach. Gdy się na nowo narodziłeś, Bóg dał ci nowy rodzaj miłości. I tą miłością on chce, abyś kochał innych ludzi, kochał Jego, a kochając Jego, kochasz bliźniego. Na czym opiera się cały zakon, gdy raz Jezus zapytany przez jednego z uczonych, jakie przykazanie jest najważniejsze, powiedział: będziesz miłował Pana Boga z całego serca, myśli, duszy, siły, a bliźniego jak siebie samego. Na tym opiera się zakon, pisma i prorocy. Tak powiedział Jezus. A więc miłość ma dominować i rządzić w lokalnej społeczności. I nie mamy na to czasu, ale Biblia porusza i pokazuje szereg aspektów miłości, mówiąc o konkretnych przypadkach, gdzie mamy sobie przebaczać, wspierać się, pocieszać, błogosławić, pomagać. Wiele różnych kontekstu zachowań ludzi wierzących, w jaki sposób ta miłość ma w praktyce działać. Możemy łatwo zauważyć, że od samego początku Kościół żył w miłości i w zasadzie borykał się z problemem ciągłego życia w miłości. Czytamy Dzieje Apostolskie, gdy Duch Święty zstąpił na Kościół, oni trwali w nauce, w modlitwach, w łamaniu chleba, w spotkaniach, ogarnięci byli tą bojaźnią Bożą, żyli dla Boga, zdobywali innych, mieli wszystko wspólne, tworzyli taką wspólnotę. Bogatsi ludzie, którzy mieli po 2-3 domy, sprzedawali te domy pozostałe, przynosili pieniądze dla apostołów, aby z tego byli wspomagani inni. Ale pojawił się ktoś taki jak Ananiasz i Safira, którzy się na nowo narodzili, którzy byli częścią wspólnoty, ale czytamy w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, że oni zdecydowali, że nie wszystko dadzą na ofiarę dla Kościoła. Później, 6 rozdział, czytamy, że wzmogło się szemranie wdów greckiego pochodzenia, bo uważały, że gorzej były traktowane niż prawdziwe Żydówki przy rozdzieleniu, dystrybuowaniu żywności i pomocy. A więc zauważamy, że problem okazywania miłości istniał od samego początku, że w ludzkim sercu czasami pojawia się taka myśl egoistyczna, która wypycha miłość do innego człowieka. Diabeł wie, przeciwnik wie, co może spowodować społeczność budująca swoje relacje międzyludzkie na miłości, dlatego robi wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, aby była harmonia, ład, jednomyślność w lokalnej społeczności, w kościele, który jest tworzony. Dlatego świadomi, tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby żyć w relacji opartej na miłości. Czytaliśmy, że to zostało nam dane, że Duch Święty jest Duchem miłości. Gdy narodziłeś się na nowo, gdy powierzyłeś swoje życie Bogu, to Duch Święty, który rozpoczął w tobie dobre dzieło i chce troszczyć się o ciebie aż do twojego zejścia z tego świata lub powrotu Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół, chce także, abyś działał i funkcjonował w miłości, bo On jest Duchem miłości. Potrzebujemy się wzajemnie, aby wypełniać wolę Bożą. Paweł zilustrował to w liście do Koryntian za pomocą organizmu. Przedstawił ciało, ludzkie ciało i powiedział, ono symbolizuje Kościół, a to ludzkie ciało składa się z milionów komórek, kilkuset narządów, mięśni, stawów i ono funkcjonuje w harmonii, ono funkcjonuje w jedności i ono ilustruje życie Kościoła, jakie powinno być widoczne na zewnątrz, w tym żywym organizmie, duchowym organizmie, jakim jest Kościół. Każda komórka, każda część, każdy członek ciała funkcjonuje w powiązaniu z innymi. Rodzi się pytanie, jak to osiągnąć? W jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do budowania takich relacji? Co mogę zrobić ja sam, aby ten Duch Święty, który został mi dany, jest nazwany Duchem Miłości, był widoczny w moim życiu w stosunku do innych ludzi? Co mogę zrobić osobiście, aby potwierdzać, że jestem częścią żywego Kościoła, Kościoła Bożego? Chciałbym powiedzieć tu o kilku takich wskazówkach, mam nadzieję pomocnych dla nas. Po pierwsze, pamiętaj, że nie jesteś sam. Nie jesteś pustelnikiem, samotnikiem, jedynakiem, Masz obok siebie braci i siostry. Boże Słowo mówi nam w liście do Hebrajczyków 12:1. Autor tego listu stwierdza w taki sposób: mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Mając około siebie wielki obłok świadków, nawiązuje do wcześniejszych swoich wypowiedzi, gdzie analizował bohaterów wiary. I mówi, mając tak wielki obłok świadków, ludzi, którzy przed nami i w naszym życiu obok nas są, biegnijmy razem w tym wyścigu, który jest przed nami. Wspierajmy się, zachęcajmy się. Dlatego ważną rzeczą jest, abyś czerpał z doświadczenia innych ludzi, bohaterów Biblii. Gdy czytasz Boże Słowo, to czytamy je po to, aby brać wzór lub przestrogę z życia innych ludzi. Tak rób, tak postępuj, a Boża przychylność będzie nad tobą, albo unikaj tego, bo możesz skończyć tragicznie. Dlatego gdy czytamy Boże Słowo, bohaterów Starego, Nowego Testamentu, to wyciągamy wnioski dla siebie. Gdy czytamy różnego rodzaju biografie, publikacje wielkich mężów Bożych, czytajmy po to, aby nabierać zachęty, inspirować się do tego, żeby żyć dobrym chrześcijańskim życiem. Jeżeli zauważasz wokół siebie braci, siostry, którzy cię zachęcają swoją postawą, to miej z nimi relacje, spotykaj się z dobrymi, pobożnymi ludźmi. Nie spotykaj się ze zgorzkniałymi, ciągle narzekającymi, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. To, co już kiedyś tutaj ilustrowaliśmy i mówiliśmy, możesz być albo pompką, albo szpilką. Albo pompką, która zachęca, buduje, inspiruje innych, albo szpilką, która nawet jak ktoś jest zachęcony i zainspirowany, to po rozmowie z tobą szpilka jest w ten balon wbity i nawet z takiej osoby uchodzi powietrze, chęć i życie, które powinno być w każdym z nas. Dlatego bądź tym, który zachęca, inspiruje i spędzaj z takimi ludźmi czas, ucz się od nich, radź się, pytaj, rozmawiaj, korzystaj z doświadczenia mężów i kobiet Bożych w swoim życiu. Po to oni są. Dlatego pamiętaj, że nie jesteś sam. Po drugie, pamiętaj, że nie jesteś doskonały. Wszyscy popełniamy błędy. Nasze życie tutaj na ziemi to proces, długi, długi proces, i błędy są wkalkulowane w nasze życie. Uchybienia i upadki także. Ważne, aby z błędów, aby z uchybień wyciągać właściwe wnioski i lekcje, aby uczyć się na tym, po to, aby wzrastać, dojrzewać i stawać się doskonałymi. Apostoł Paweł, gdy pisał list do Filipian, jest to jeden z jego ostatnich listów, które napisał. Jest on wtedy we więzieniu, pisze ten list. I w trzecim rozdziale, 12, 13, 14 werset, on mówi: nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Ilu z nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To jest postawa, którą powinniśmy mieć. I to słowo, użyte tutaj, greckie słowo doskonały, oznacza dojrzały. Musimy też o tym pamiętać. Mamy dojrzewać w naszym życiu. Popełniamy błędy, wyciągamy wnioski, aby więcej tego nie robić. Jak małe dzieci. Gdy małe dziecko podejdzie i rodzic mówi, nie dotykaj żelazka, nie dotykaj, bo gorące, bo się oparzysz, ale dziecko z ciekawości palca włoży, dotknie, oparzy się, już drugi raz do tego żelazka nie podejdzie, bo wyciągnęło wniosek. Już w tym elemencie żelazko i ono jest dojrzałe, jest mądrzejsze o tę wiedzę, że żelazko gorące, gdy mama mówi nie dotykaj, mam nie dotykać. I tak samo w naszym życiu, gdy popełniamy błędy, gdy sprawdzamy się w Bożym Słowie, gdy widzimy, że coś nam nie wyszło, to musimy z nich wyciągać wnioski. Nie możemy popełniać ciągle tych samych błędów, bo nie możemy być dzieckiem, które ciągle by podchodziło i ciągle by się świadomie parzyło każdy palec po kolei, bo jest mu fajnie, bo to jest takie fajne. Nie, bo to boli. I tak samo my w naszym życiu powinniśmy wyciągać wnioski. Po to, aby wzrastać, stawać się dojrzałymi w Jezusie. Bóg widzi nasze pragnienia. Bóg wie, że chcemy Mu służyć, jeżeli to jest w naszych sercach. Często nam nie wychodzi, często gdzieś potykamy się, często gdzieś gubimy się w naszym życiu. Gdy wracamy do Boga, gdy prosimy Go o to, żeby nam pomagał, On będzie nam pomagał. On daje nam Ducha Świętego, który w tym duchu miłości pragnie nas zmieniać na podobieństwo Chrystusowe. Chce nas wspierać w tym. Dlatego pamiętaj, że nie jesteś doskonały. Popełniałeś błędy? Będziesz je popełniał, oby jak najmniej i oby nie te same, bo byśmy wzrastali i dojrzewali w Chrystusie. Po trzecie, pamiętaj, że inni też nie są doskonali. Tu często zapominamy. Często wyrozumiali jesteśmy dla siebie, a mało wyrozumiali dla współmałżonka, dla brata, siostry w Chrystusie, dla dziecka, dla rodzica, dla osób, które są wokół nas. Jesteśmy różni pod względem charakterów, usposobienia, osobowości. Wpływ na nasze zachowanie ma wychowanie, przeszłość, rodzinny dom, wiele różnych rzeczy. Dlatego to należy uwzględnić w relacjach z innymi ludźmi. Nie wszyscy będą dokładnie tacy sami jak ja. Nie wszyscy będą zachowywać się w danej sytuacji dokładnie tak jak ja. Nie wszyscy będą Andrzejem G. I dobrze. Bo jesteśmy różnorodni, każdy z nas jest inny, jest fajny w swojej osobowości, w swoim charakterze. Co nie znaczy, że jesteśmy idealni, nie. Popełniamy błędy, każdy z nas ma coś w swoim charakterze, cechy negatywne, ujemne, nad którymi pracujemy, aby je eliminować, aby żyć dla Jezusa, podobając się Jemu. Ale pamiętajmy, że inni też popełniają błędy. Że innym też może zdarzyć się powiedzieć coś nie tak, zachować nie tak. Stąd ważne, abyśmy przebaczali sobie, byśmy wyrozumiali byli w stosunku do siebie, tolerancyjni. Często, gdy szukamy dziury w całym u kogoś, to ważne, żebyśmy sobie przypomnieli Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi do uczniów, apostołów: jeśli chcesz komuś iść zwrócić uwagę, najpierw popatrz, czy w twoim oku nie ma belki, a nie u kogoś doszukuj się źdźbła. To jest bardzo mądre. I oczywiście to nie znaczy, że teraz nikogo nie możemy upomnieć, nikomu nie możemy nic złego powiedzieć. Możemy, bo Boże Słowo nam daje prawo do tego, byśmy korygowali się w duchu miłości, byśmy dyscyplinowali się w duchu miłości, byśmy pomagali sobie w duchu miłości, kiedy sobie nie radzimy. Ale ważne jest, żebyśmy robili to w duchu miłości, w Duchu Świętym, bo On jest Duchem Miłości. Abyśmy uwzględniali to, że jesteśmy różnorodni, a różnorodność jest wspaniała. I o tym pamiętajmy w relacjach z innymi ludźmi. Po czwarte, pamiętaj, co niszczy relacje. Efezjan 4,31. Wcześniej Paweł mówi na temat życia chrześcijańskiego i między innymi 4,31 mówi tak. Wcześniej mówi: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, i wymienia teraz: wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte. Najczęściej w relacjach naszych Kościoła, ludzi wierzących, dochodzi do punktów zapalnych poprzez ataki ustne. One wyrządzają najwięcej zła i szkody. Wszelka obmowa, oszczerstwo, krytyka, niewłaściwy osąd, które często, najczęściej wypływają ze zgorzkniałego, rozgoryczonego, zapalczywego serca i języka, niszczą relacje ludzi wierzących. Niszczą jedność ludzi wierzących. Sieją spustoszenie w życiu społeczności. Dlatego unikaj takich sytuacji. Niech gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie nie będą usunięte z waszego życia. A co w zamian za to? Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Okazujmy sobie miłosierdzie, przebaczajmy sobie, bo ani my, ani bracia i siostry, Kościół, który tworzymy, nie jest doskonały. Popełniamy błędy, ale ważne, żebyśmy w tych błędach wyciągali wnioski i pamiętali o tym, co niszczy relacje. Ataki ustne, mowa poza plecami, oskarżenia, to psują jedność i powodują, że Duch Święty nie chce przebywać w takim zgromadzeniu. Po piąte, pamiętaj, aby chodzić w Duchu Świętym. Rzymian 8:14 mówi nam, bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. To, co już mówiliśmy przez wiele tygodni w moim usługiwaniu, wspominałem, pokazywałem, Duch Święty jest po naszej stronie. Duch Święty to osoba, która, gdy się na nowo narodziliśmy, jest w nas, ale także obrazowo jest to osoba, bo tak Pan Jezus powiedział, będzie w was i pośród was. Jest to osoba, która stoi obok i która jest gotowa do pomocy, kiedykolwiek ją wezwiemy. Gdy sobie z czymś nie radzimy, mówię, Duchu Święty, podpowiedz mi, co mam uczynić, jak mam odpowiedzieć, jak mam zareagować, co mam zrobić, jaką decyzję podjąć. I dajmy Duchowi Świętemu czas. Wtedy przychodzi myśl, zrób tak, lub otwieramy Boże Słowo i widzimy odpowiedź. Lub przychodzi ktoś do nas i mówi świadectwo tego, jak zachował się w sytuacji, w której był, i nagle dla ciebie jest to lampka, która się zapala. Mówi, to jest odpowiedź dla mnie. A więc Duch Święty, ten, który zrodził nas w duchu naszego człowieka, w duchu człowieczym, jest także tym, który jest obok nas, gotowy zawsze do pomocy. Gdy tylko go zawezwiemy, gdy tylko powiemy, Duchu Święty, poprowadź, pomóż mi, wesprzyj mnie, podpowiedz mi, on jest gotowy, żeby nam pomóc. Dlatego bądź otwarty na prowadzenie Ducha Świętego. Rozwijaj swoją społeczność z Duchem Świętym. Daj się Jemu prowadzić, a zobaczysz, jak szybko będziesz wzrastał i dojrzewał duchowo. Duch Święty wie najlepiej, jakie metody użyć, jakich środków, jaką strategię zastosować, aby przemieniać Twoje życie, aby Ci pomagać, aby Tobą kierować w Twoim życiu, aby łatwiej Ci było podejmować jak najwięcej trafnych decyzji. Ale tego nie uczymy się w harmiderze dnia codziennego, w naszym zabieganiu. Głosu Ducha Świętego nie nauczymy się oglądając telewizję, ciągle słuchając muzyki, ciągle będąc w internecie. Musimy mieć czas odosobnienia, czas komory, gdzie odchodzimy, bierzemy słowo, modlimy się, czytamy i wtedy Duch Święty uczy nas swojego języka, uczy nas, na jakie fale musimy wejść, jakimi falami musimy się dostroić, abyśmy mogli słyszeć Jego głos. To nie rodzi się automatycznie, to rodzi się poprzez przebywanie. Kiedy z Nim przebywasz, kiedy uczysz się rozróżniać ten głos, rozpoznawać ten głos, wtedy staje się on coraz bardziej rozpoznawalnym dla ciebie i wiesz, że to mówi on, że to nie twoje myśli, że to nie jakieś twoje pragnienia serca, ale że to jest to Duch Święty, który mówi do ciebie po to, aby tobie pomóc. Dlatego pamiętaj, aby chodzić w Duchu Świętym. Rozwijaj z Nim społeczność. Po szóste, pamiętaj, aby trwać w Słowie Bożym. To jest ze sobą powiązane. Jeżeli chcemy chodzić w Duchu Świętym, to tak jak powiedziałem, Słowo jest nieodłączne. Jakub mówi do nas, abyśmy byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami Słowa. W pierwszym rozdziale swojego listu od 22 wiersza. I przyrównuje tam bycie wykonawcą Słowa do człowieka, który patrzy w lustro. I mówi, człowiek, który jest tylko słuchaczem Słowa, to jest takim człowiekiem, który przychodzi, patrzy, co ma poprawić, jak się zaczesać, ale odchodzi, zapomina i nic z tym nie robi. I wychodzi, czy do pracy, czy do szkoły, czy gdzieś tam, nieuczesany, nieubrany, niepoprawiony. Natomiast wykonawca Bożego Słowa, mówi Jakub, to jest człowiek, który czyta to Słowo wnikliwie, rozważa, patrzy, co ma zmienić, a więc patrzy w to lustro, poprawia, co trzeba poprawić, czesze się właściwie, a więc robi wszystko, co jest niewłaściwe, poprawia to i dopiero wychodzi do ludzi. I to jest ta prawidłowa postawa człowieka wierzącego. Kiedy czytamy Słowo, to nie czytamy teorii, ale czytamy Słowo, które ma być praktyką naszego życia, które mamy wykonywać, wedle którego mamy żyć i postępować. Duch Święty musi mieć podstawę, na której może działać w Twoim życiu. Dlatego czytaj Boże Słowo, medytuj nad Nim, rozmyślaj, rozważaj je. bo ono jest dla nas, całe dla nas. Tak mówi drugi list Tymoteusza 3,16 i 17, że całe słowo przez Boga jest natchnione, jest nam dane, ludziom wierzącym, do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, czytaj, dojrzały, do wszelkiego dzieła przygotowany. Po to jest nam Słowo Boże dane. I Duch Święty ściśle współpracuje ze Słowem Bożym. On mówi do nas poprzez to Słowo, albo gdy je czytamy, On zaczyna rozwijać to Słowo w nas. On pomaga nam podejmować właściwe decyzje. Dlatego trwaj w Słowie Bożym, czytaj je na co dzień. Słuchaj, co ono ma do powiedzenia. Bądź wykonawcą tego słowa. I po siódme, ostatnie. Pamiętaj, aby żyć w chwale i w uwielbieniu. To jest bardzo ważne. 1 Koryntian 10:31. Paweł tam mówi, cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego, jakąkolwiek inną czynność robicie, wszystko czyńcie na chwałę Ojca, na chwałę Boga Ojca. A więc w całym naszym postępowaniu, w całym naszym życiu powinien być ten aspekt, ta perspektywa. Chcę podobać się mojemu Bogu i całe nasze życie powinno być uwielbieniem naszego Boga. Cokolwiek robimy, jakkolwiek, czy nas widzą, czy nie widzą, czy jesteśmy wśród ludzi wierzących, czy wśród środowiska ludzi niewierzących, gdziekolwiek jesteśmy, Paweł mówi, wszystko czyńmy na chwałę naszego Boga. Niech nasze życie całkowicie Jemu się podoba. Dlatego pamiętaj, aby żyć w chwale i w uwielbieniu na co dzień. Używaj języka Ducha Świętego, zachęty, radości, wsparcia, prawości, prawdy. Unikaj języka przeciwnika, kłamstwa, oszczerstwa, niedomówień, narzekania, szemrania, podważania. To nie jest język Ducha Świętego. Mów językiem Ducha Świętego, bo On chce w Twoim, w moim życiu inspirować nas do chwały, do uwielbienia dla naszego Boga. Jeden z proroków powiedział, radość Pana jest naszą siłą. Kiedy mamy odpowiednią postawę, żyjemy w chwale, w uwielbieniu, wdzięczności dla Boga, kiedy nasze życie jest właściwie prowadzone i właściwie nastawione, radość Pana staje się naszą siłą. Czy nie przechodzimy trudności? Przechodzimy. Czy nie mamy zmagań? Mamy. Czy nie mamy wyzwań dnia codziennego? Mamy. Ale mamy inną postawę i z Bożą pomocą przechodzimy je zwycięsko. I o to chodzi w życiu z Panem Bogiem. Ale nade wszystko, to co chcę dzisiaj podkreślić, to aby być czynnym i właściwie funkcjonującym w ciele Pana Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, potrzebujemy Ducha Świętego, który jest duchem miłości. Miłość przykrywa wiele niedoskonałości. Miłość jest wyrozumiała. Zresztą hymn o miłości zachęcam do przeczytania. 1 Koryntian 13 rozdział. Pięknie opisuje Paweł, jakie cechy są Bożej miłości i jakie powinny być obecne w naszym życiu, abyśmy mieli właściwą postawę. Duch Święty chce nam w tym pomagać. Duch Święty jest gotowy nas wspierać. Duch Święty chce, aby te cechy miłości były widoczne w naszym życiu. Tylko my musimy być chętni i gotowi do tego, żeby poddać się Jego obróbce, poddać się Jemu po to, aby mógł nas przemieniać, kształtować i upodabniać do Chrystusa. Przemieniać co do przemiany, usuwać co do usunięcia, a wprowadzać co do wprowadzenia w naszym życiu. Dlatego miłość jest tak bardzo ważna w życiu lokalnej społeczności. Miłość jest, wiara jest czynna w miłości, mówi Boże Słowo. Możesz mieć wiary, ale jeżeli nie będziesz kochał Boga i nie będziesz kochał ludzi, jest to bezużyteczna wiara. Natomiast wiara zawsze jest czynna w miłości. Kocham Boga, dlatego Jemu chcę się we wszystkim podobać. Kocham Boga, dlatego kocham też ludzi. Kocham Kościół, kocham ludzi, którzy są wokół mnie. Docieram do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, bo kocham to, co On kocha. Bo pragnę to, co On pragnie. Bo Duch Święty jest we mnie i On mnie popycha do tego, abym kochał całkowicie Bożą miłością ludzi, którzy są wokół mnie. Takiej miłości potrzebujemy. Ja potrzebuję takiej miłości i każdy z nas potrzebuje wsparcia Ducha Świętego, aby taka miłość mogła być obecna w naszym życiu i abyśmy na bazie takiej miłości mogli funkcjonować. Amen. Powstańmy do modlitwy.